Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Słuchacie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Agnieszka Radwańska.
Hello, I'm Leo Beinacker. You're listening to Tok Sport Radio.
Liczy się tylko sport. Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Polecam gorąco, Leszek Miklas.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jan Urban.
Radio Tok Sport. Sport do granic wytrzymałości.
Rafał Boguski pozdrawia słuchaczy Radia Tok Sport.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jacek Grębocki.
Takiego radia jeszcze nie było. Radio Tok Sport. Pierwsze w Polsce radio sportowe.
Ciebano, piłkarzyk Wisły Kraków i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jan Mucha.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
No i czas najwyższy rozpocząć magazyn bokserski. Witam Was jak zwykle Bartłomiej Chrzanowski. Przed nami dwa wspaniałe spotkania w ramach boksu amatorskiego. W Zakopanem dobiega końca zgrupowanie kadry narodowej seniorów, stanowiące pierwszy etap tegorocznych przygotowań naszych kadrowiczów do imprezy głównej tego sezonu, jaką są Mistrzostwa Europy w Moskwie. No i zanim jednak biało-czerwoni wystąpią na moskiewskim ringu, co będzie miało miejsce w maju, czeka ich szereg sprawdzianów startowych, w których będą mogli potwierdzić swoje aspiracje do sukcesów w mistrzostwach kontynentalnych. Pierwsza ku temu okazja nadarza się właśnie jutro w Knurowie, gdzie Polacy zmierzą się z zawodnikami pochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych. Jak mówi selekcjoner kadry narodowej Stanisław Łakomiec, do startu w Knurowie przewidywani są następujący zawodnicy: Mateusz Mazik, Michał Syrowatka, Kamil Szeremeta, Michał Łoniewski, Maciej Adamiak, Włodzimierz Letr, Kazimierz Zimnoch i Marcin Jerzyk. W środę już miałem przyjemność rozmawiać z kimś związanym z Polskim Związkiem Bokserskim. To był sekretarz generalny Janusz Stabno. Musiałem go wziąć w zastępstwo. To była taka wręcz rozmowa, można powiedzieć, opierająca się na czystej improwizacji, ale jednak przebiegająca bardzo, bardzo ciekawie. Co najważniejsze, sam Janusz Stabno potrafił kilka takich stereotypów bardzo wyraźnie obalić i zniszczyć je. No i wydaje mi się, że to jest najodpowiedniejszy moment na to, żeby sobie tą rozmowę właśnie teraz przypomnieć. Tak więc po krótkiej przerwie Janusz Stabno będzie w Radiu Tok Sport po raz kolejny.
Skoki narciarskie w Radiu Tok Sport.
Mnie złość grzeje. No mam nadzieję, że coś wymyślę, żeby nie myśleć o tym skoku, który był w kwalifikacji, tylko pozytywnie się naładować na Lillehammer. Można się roześmiać ze złości. O. Trener użył takiego dosyć brutalnego słowa, że tepesz kryminał, bo puszczono mnie w warunkach, gdzie miałem na wszystkich chorągiewkach, czyli na wszystkich tych strzałkach pomiaru wiatru, wiatr mocny z tyłu na czerwonym. Nie powinno się tak odbyć. Ja jestem bardzo zadowolony, no na pewno Red Bull również będzie zadowolony, bo trzech Red Bullów na podium stanęło. No trudno, trzeba przełknąć tę pigułkę na pewno, bo jest takie powiedzenie, co cię nie zepsuje, to cię wzmocni. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Muszę walczyć dalej i wskoczyć tę dziesiątkę, wtedy nie będę musiał się kwalifikować. No, czuję się dobrze, no na pewno. Wiedziałem, że moja forma jest nie taka zła, jak była właśnie tam w Kusamo.
Skoki narciarskie w Radiu Tok Sport.
No jest na pewno piękna zima, ale no nie do skakania. Wiadomo, że chciałoby się, żeby tego śniegu nie było z nieba, a żeby były dużo równiejsze warunki.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Nie ma z nami Jerzego Rybickiego, jest zastępca, jest człowiek, który wie naprawdę również sporo, jeżeli chodzi o pojedynek Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Jest z nami Janusz Stabno, sekretarz generalny Polskiego Związku Bokserskiego. Witamy, panie Januszu.
Witam serdecznie pana, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie Januszu, jak forma polskich pięściarzy się prezentuje przed tym pojedynkiem?
No ja mam nadzieję, że forma rośnie i na same mecze, bo dwa mecze ze Stanami są przewidywane, będzie taka, że o wynik będziemy mogli być spokojni.
Ostatnio przyjechali do Polski niemieccy zawodnicy, niemieccy bokserzy. To był raczej taki mecz sparingowy pomiędzy zespołami, no ale jednak pojawił się taki problem. Otóż Niemcy nie chcieli walczyć, po prostu postanowili wrócić do domu. Czy w przypadku drużyny amerykańskiej może się pojawić taki problem? Czy staracie się dopiąć wszystko na ostatni guzik, żeby przebiegało po prostu perfekcyjnie, żeby nie pojawiły się żadne takie komplikacje związane z organizacją tej imprezy?
Ja mam nadzieję, że żadnych tego typu komplikacji nie będzie. Po pierwsze, Amerykanie nie jadą samochodem, tylko lecą samolotem. To jest pierwsza sprawa, czyli powrócić nie mogą, ale to oczywiście proszę potraktować jako anegdotę.
Tak, oczywiście.
Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w Poznaniu, nie był to mecz sparingowy, tylko był to mecz ligowy, ponieważ PKB Poznań bierze udział w międzynarodowych rozgrywkach ligowych w Niemczech. Niemcy swoją absencję tłumaczyli warunkami atmosferycznymi, ponieważ jechali, ale no takie były warunki na drogach, że nie dojechali. Jak było w rzeczywistości, wiedzą sami Niemcy. Z tego co wiem, ten mecz jest przesunięty, ponieważ liga musi się toczyć. W przypadku tutaj meczu ze Stanami Zjednoczonymi odbywa się to troszeczkę inaczej. Tak jak mówię, mam nadzieję, że kibice zobaczą w akcji oba zespoły najpierw na ringu w Knurowie, to w najbliższą sobotę, 16, a 19, czyli kilka dni później, na ringu w Gliwicach.
Jak wyglądają przygotowania poszczególnych zawodników? Ponieważ widzę, że jest w sumie jeden trener, jest to Stanisław Łakomiec, a zawodnicy są z różnych kategorii wagowych. Czy to oznacza, że wszyscy ćwiczą razem, czy każdy ma jakiś indywidualny cykl przygotowawczy?
Panie redaktorze, trenerem głównym jest Stanisław Łakomiec, natomiast to nie jest tak, że sam Stanisław Łakomiec pracuje ze wszystkimi i wszystkie te elementy przygotowań prowadzi sam. Oczywiście pracuje ze swoimi współpracownikami na obozie w Zakopanem, bo w tej chwili zawodnicy są na zgrupowaniu w Zakopanem. Jest także Ireneusz Przywara, który pomaga Stanisławowi Łakomcowi. Jest także Ryszard Furdyna, trener wrocławskiej gwardii. Czyli te przygotowania przebiegają tak, aby przygotować każdego z zawodników jak najlepiej. Zawsze w kadrze narodowej są zawodnicy z różnych klubów, także to nie jest czymś szczególnym. I tak jak powiedziałem wcześniej, no, mam nadzieję, że nie wydarzy się nic niespodziewanego, czy jakaś kontuzja, czy jakaś chwila słabości, czy choroba. No oczywiście odpukajmy tutaj w drzewo niemalowane. W każdym razie zawodnicy wraz ze sztabem szkoleniowym pracują tak, aby do meczu przygotować się jak najlepiej, a o wyniku w tym meczu, czy w tych meczach, zadecyduje ring.
Wiemy natomiast, że poza ringiem w roli sekundanta wystąpi Andrzej Gołota. Również możemy się spodziewać opieki sama Koloniego, byłego trenera Gołoty. Czy możemy się spodziewać również, idąc tak dalej według tego podsumowywania gości i ludzi, którzy pojawią się podczas tej imprezy, możemy się spodziewać kompletu widzów?
Ja podejrzewam, że przy tym nazwisku, czyli Andrzej Gołota plus przy składzie reprezentacji, no przede wszystkim walczy tutaj reprezentacja Polski i co nie bez znaczenia, walczymy ze Stanami Zjednoczonymi i walczymy na Śląsku. A Śląsk, mimo tego, że kocha piłkę nożną, to tak naprawdę zawsze kochał boks. Warto powiedzieć przy tej okazji, że pierwszy okręgowy związek bokserski w Polsce powstał właśnie na Śląsku.
A to jest warte przypomnienia akurat. Czy nie boją się panowie, którzy organizują w ogóle tą imprezę, że no w sumie ten boks taki amatorski trochę zanika, że tak naprawdę gdyby nie Andrzej Gołota, to można było się tutaj by spodziewać nawet takiej małej frekwencji podczas tych zawodów?
Ja troszeczkę bym tutaj ten problem inaczej przedstawił. Mhm. Mianowicie oczywiście jak najbardziej Andrzej Gołota to nazwisko jest magnesem, który przyciąga kibiców na imprezy pięściarskie. Ale wydaje mi się, że troszeczkę większe zaangażowanie powinno mieć tutaj ze strony mediów, ponieważ boks amatorski nie zanika tak naprawdę. Przy okazji Andrzeja Gołoty warto przecież przypomnieć, że w swojej biografii amatorskiej właśnie był on mistrzem Europy juniorów, wicemistrzem świata juniorów, był także medalistą olimpijskim i medalistą mistrzostw Europy, a zatem W boksie amatorskim naprawdę sporo Andrzej Gołota dokonał. Następnie w pięściarstwie już profesjonalnym kilkakrotnie podchodził do pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej, czyli najbardziej prestiżowego pasa w boksie profesjonalnym. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że gdyby nie jego doświadczenie z ringów amatorskich, to podejrzewam, że nie doszedłby do możliwości toczenia walk o najwyższe tytuły.
No tak, ale w sumie bądźmy też szczerzy, w sumie boks amatorski nie jest w stanie zapewnić zawodnikowi utrzymania. To są raczej takie pieniądze, które no, są pewnego rodzaju taką, powiedziałbym, dietą nawet, a nie porządnym, lukratywnym kontraktem. Dlatego
panie
też
redaktorze, to bądźmy szczerzy do końca. Umówmy się, że największe honoraria, te wielomilionowe, są tylko dla najlepszych. W boksie zawodowym to też nie jest tak, że każdy pięściarz profesjonalny ma zapewnione warunki bytowe na takim poziomie, że może być spokojny o swoje warunki bytowania, warunki finansowe. Także to nie jest do końca tak. To jest mit, o którym trzeba powiedzieć, że jest tylko mitem tak naprawdę. Przecież pamiętamy kilka lat temu Przemysław Saleta, walcząc w Polsce o tytuł IBO, walczył z zawodnikiem, który poza tym, że boksował profesjonalnie, normalnie prowadził także życie zawodowe. Jeżeli dobrze pamiętam, był strażakiem, a zatem to nie jest tak, że boks zawodowy daje warunki utrzymania. Nie wszystkim przynajmniej, nie wszystkim.
Rozumiem. A jak w ogóle, jeżeli chodzi o kwestię finansową, prezentuje się Polski Związek Bokserski? Czy dużo otrzymujecie pieniędzy od rządu? No bo cały czas słyszymy, ile to rząd pieniędzy wkłada na przykład w piłkę nożną. A ten boks w sumie jest cały czas pomijany przez polityków. No nie wiem czemu, ale no zastanawiam się to, czy w ogóle jakieś pieniądze otrzymujecie od rządu?
To znaczy otrzymujemy dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki i oprócz tego czynimy takie działania, aby przy boksie amatorskim także pojawili się sponsorzy. Polski Związek Bokserski ma sponsora strategicznego, jest to Piecobiegaz S.A. W związku z tym to nie jest tak, że zupełnie sprawa jest pozostawiona sama sobie. Trzeba jednak sobie zdawać sprawę z tego, panie redaktorze, że tak naprawdę potrzeby zawsze są większe od możliwości ich realizacji. W związku z tym trzeba dokonać podziału na priorytety. Priorytetem dla Polskiego Związku Bokserskiego jest medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Warto tutaj przy tej okazji dodać, że po raz pierwszy o medale olimpijskie szanse będą miały także walczyć kobiety. To jest dla nas informacja bardzo istotna, ponieważ w ostatnich kilku sezonach, to uczciwie także trzeba powiedzieć, nasze panie biją zdecydowanie mocniej niż nasi panowie.
No, to jest faktycznie informacja, która już coraz częściej się pojawia wśród kibiców, również w mediach. No, zresztą obserwowałem wielokrotnie już bokserki i zwracają uwagę na to, że boks daje im taką właśnie możliwość zrealizowania swojej pasji. Ja bym teraz chciał właśnie zwrócić uwagę na sposób prowadzenia bokserów, tylko od takiej strony mentalnej. Otóż pojawiły się ostatnio w mediach dwie ważne postaci. Pierwsza, jeszcze przed końcem 2009 roku, to Artur Szpilka, która, no jak wiemy, w tym momencie siedzi w areszcie śledczym, no jest, no odbywa więzienie, odbywa swoją karę. Natomiast druga postać, która ostatnio się pojawiła i jest jeszcze głośniejsza, to jest Dawid Kahn, znany jako Cygan, bokser, który już miał wcześniej problemy z prawem. Ja się teraz tak zastanawiam, czy w ogóle Polski Związek Bokserski zwraca uwagę na to, że no w przypadku wychowywania bokserów potrzebne jest również takie ich odpowiednie trzymanie, dostrajanie, może bym powiedział tak, mentalne, umiejętność, może raczej tak, nauczyć ich powinien Polski Związek Bokserski kierować swoimi emocjami, postępować tak, żeby nikomu nie robić krzywdy, ponieważ, no wie pan, ja jak reaguję impulsywnie, to od razu nikogo nie biję, natomiast no, w przypadku niektórych bokserów czasami można dojść do takiego wniosku, że człowiek, jeżeli ma jakiś problem taki, no to momentalnie zaczyna szukać jakiegoś problemu, albo też po prostu nie jest w stanie znaleźć innego rozwiązania niż właśnie przez użycie swoich rąk.
No nie do końca bym się zgodził, ponieważ po pierwsze, Polski Związek Bokserski nie prowadzi ciągłej pracy z każdym zawodnikiem, tylko są zgrupowania kadry narodowej, które trwają określoną ilość czasu. Poza tym czasem każdy z zawodników prowadzi swoje życie, swoje zajęcia w klubach, Jak najbardziej tutaj praca nad mentalnością, praca nad umiejętnością pokonywania własnych barier jest jak najbardziej potrzebna. Natomiast to musimy sobie też uzmysłowić jeden fakt, że to nie jest zawsze tak, że pierwszą osobą, która sięga po argument siły, jest bokser. Oczywiście zawsze bokserowi stawia się to jako zarzut, że wykorzystuje te umiejętności. Natomiast mnie się wydaje, że tak naprawdę te sprawy trzeba by było rozpatrywać indywidualnie i byłbym daleki od generalizowania tego problemu.
No, tak stereotypowo po prostu popatrzyłem na tą sprawę.
Dokładnie, ale wie pan, to jest tak, że to nie tylko bokserzy używają siły w taki sposób, że dzieje się komuś coś złego. To nie tylko bokserzy biją, żeby zrobić krzywdę. Ja w ogóle jestem zdania, że właśnie bokserzy starają się unikać takich sytuacji. I mówię to nie tylko jako przedstawiciel Polskiego Związku Bokserskiego, ale człowiek, który z boksem jakiś czas w swoim życiu ma do czynienia. Zawodnik ma pełną świadomość tego, że użycie przez niego siły będzie potraktowane przeciwko niemu. Ponieważ, no, krótko mówiąc i może nawet kolokwialnie mówiąc, no, może to być potraktowanie jako użycie niebezpiecznego narzędzia. Bokser jest szkolony specjalnie, żeby umieć zadawać ciosy, żeby umieć się bronić i wie, gdzie uderzyć, żeby taką krzywdę zrobić. Wobec tego, jeżeli odpowiednio podchodzi do podejmowanej przez siebie drogi życiowej, no to trudno mówić, żeby zdecydował się na użycie siły w taki sposób, aby zrobić komuś krzywdę. Tego nie przyjmuję do wiadomości. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa nazwiska, o te dwie postaci może, które był pan uprzejmy wymienić, czyli o Artura i o Dawida. Panie redaktorze, poza tym, że ktoś jest zawodnikiem, poza tym, że ktoś podejmuje jakąś drogę życiową, to jest osobą pełnoletnią, która no niestety musi ponosić odpowiedzialność za własne czyny. Jeżeli komuś coś się przytrafi w życiu, no to za to, co się przytrafia i za podejmowane decyzje, za podejmowane działania ponosi odpowiedzialność. Czy nam się to podoba, czy nie? No tak jest. Czy będzie to bokser, czy będzie to kickbokser, czy będzie to judoka, zapaśnik, czy ktokolwiek inny, jeżeli wydarzy się coś takiego, co będzie przeciwko niemu, czyli właśnie użyje swoich umiejętności w sytuacji na ulicy, mówiąc kolokwialnie, jasne, że będzie to zawsze traktowane jako coś, co jest przeciwko niemu. Ale z drugiej strony musimy się zastanowić, czy zawsze to jest tak, że to bokser sięga pierwszy po argument siły, czy być może jest prowokowany. Bo no, historia pokazuje wiele takich przypadków, w których właśnie boksera odsądzano od czci i wiary w momencie, kiedy znokautował swojego rywala na ulicy, a potem po dokładnym przyjrzeniu się sprawie okazywało się, że bokser do ostatniej chwili usiłował uniknąć tej konfrontacji. I co wtedy? Czy w dalszym ciągu winien jest bokser, który ma prawo się bronić, bo w końcu jest człowiekiem, ma swoją godność? Być może też, kiedy jest atakowany jest tak, że ktoś chce mu zrobić krzywdę. Czy ma się po prostu wtedy poddać, czy ma uciekać, czy ma prawo się bronić?
To jest faktycznie pytanie, które no, ciężko znaleźć na nie odpowiedź, ale poruszył pan
dlatego
bardzo istotną kwestię.
Dlatego, tak jak powiedziałem, każdy z tych przypadków należy rozpatrywać indywidualnie. Bo to, że jeden bokser kogoś uderzył na ulicy, wcale nie znaczy, że wszyscy bokserzy tak robią. No wie pan, taki stereotyp o tyle jest niebezpieczny, że no nie można mówiąc, że wszyscy politycy mówią nieprawdę, prawda?
Mhm.
To na tej samej zasadzie, panie redaktorze.
Rozmawialiśmy o spotkaniu Polska-Stany Zjednoczone, rozmawialiśmy również o no, problemach, które pojawiają się w polskim boksie. Pan tutaj wielokrotnie potrafił mnie nawet przekonać do niektórych takich, wydaje mi się, słusznych idei. Moim gościem był Janusz Stapno, sekretarz generalny Polskiego Związku Bokserskiego. Bardzo dziękuję, panie Januszu, za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się panu, kłaniam się radiosłuchaczom.
Do widzenia.
Do widzenia.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Tu mam taką ładną koszulkę, proszę państwa. Myślę, że będzie warta parę złotych. Trener na szóstkę.
To liczba 6. No, oby wszystkie mecze były na szóstkę.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są na naszej stronie www.toksport.pl.
Bądźmy poważnymi ludźmi, proszę bardzo.
O, jeżeli chodzi o tą klauzulę.
Klauzulę wymyślili dziennikarze, żeby była jasność. Chciałem wam przedstawić nowego trenera, pana Franciszka Smudę, nasz agent. pan znowu szuka sensacji. Nie po to bierzemy trenera, żeby go po dwóch meczach zwalniać. Jeśli chodzi o sprawę finansową, myślę, że trener Franciszek Smuda jest zadowolony. Tyle mogę ujawnić.
Tak, jestem zadowolony i cieszę się, że doszło w końcu do porozumienia, bo takie dłuższe oczekiwanie nic dobrego nie buduje.
Tak, choć zobaczymy do końca, zresztą przede wszystkim decydujący głos tu ma trener. Nie słyszałem tego pytania, proszę pana. Ja naprawdę nie słyszałem tego pytania. Nie ukrywam, chodzi o warunki finansowe, my mamy swoje, oni są swoje, w związku z powyższym no gdzieś musimy się tam spotkać.
www.toksport.pl.
Na chwilę odchodzimy od polskiej reprezentacji pięściarskiej, ale zostajemy przy polskim boksie. 9 kwietnia w Londynie w pojedynku o tytuł mistrza Europy wagi ciężkiej rękawice skrzyżuje aktualny czempion starego kontynentu Albert Sosnowski i brytyjski złoty medalista olimpijski z Sydney Audley Harrison. 38-letni Anglik jest przekonany, że ewentualne zwycięstwo nad Polakiem zapewni mu walkę o światowy czempionat. Jeśli uda mi się wygrać, będę mógł myśleć o Davidzie Hayu i braciach Klitschko, mówi Harrison. To dla mnie wystarczająca motywacja, aby postawić wszystko na jedną kartę. Obdarzony znakomitymi warunkami fizycznymi, 1,94 m wzrostu i 218 cm zasięgu ramion, Brytyjczyk z szacunkiem wypowiada się o polskim rywalu. Albert Sosnowski stanowi dla mnie trudne wyzwanie, zapewnia Londyńczyk. Zdaje sobie sprawę, że będzie chciał zachować swoją mistrzowską koronę, którą wywalczył w grudniu przeciwko Paulowi Widosowi. Byłem pod wrażeniem jego pressingu i przygotowania fizycznego w tamtym pojedynku. By wygrać, muszę wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Audley Harrison na profesjonalnych ringach stoczył 30 walk, z których wygrał 26, 19 razy przez knockout. Albert Sosnowski, jak dobrze wiemy, w 48 pojedynkach profesjonalnych tylko dwukrotnie musiał uznać wyższość rywala. No była to nawet w pewnym momencie niespodzianka, ale teraz jednak już popularna Sosna cały czas kompletuje swój rekord kolejnymi zwycięstwami. W ostatnim występie 18 grudnia warszawianin pokonał na punkty Włocha Paula Widosa, zdobywając tym samym jako trzeci w historii Polak zawodowe Mistrzostwo Europy. Przed nim trofeum to udało się wywalczyć tylko Przemysławowi Salecie w wadze ciężkiej i Rafałowi Jackiewiczowi w wadze półśredniej. Tyle jeżeli chodzi o Alberta Sosnowskiego. Cały czas zostajemy przy polskiej reprezentacji. Warto zwrócić uwagę na to, że nasz program opiera się również na materiałach, które dostarcza portal internetowy Boxer.org. No i za chwilę właśnie w Radiu Talk Sport będziecie mieli przyjemność posłuchać Andrzeja Gołoty, który został już przyłapany przez dziennikarzy właśnie tej strony internetowej. No i została przeprowadzona taka krótka rozmowa, która jednak pokazała, że nasz najlepszy ciężki bokser, jeżeli chodzi o historię ciężkiego boksu polskiego, jest naprawdę w bardzo dobrym humorze i w bardzo dobrym nastroju przed meczem Polska-Stany Zjednoczone.
Z największą przyjemnością przedstawiamy nowego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski, zatwierdzonego przez zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Dawno nie mieliśmy selekcjonera, który otrzymywałby tę funkcję w tak znakomitej atmosferze. Przede wszystkim podkreślić trzeba ponad 70% poparcie społeczne.
Wybór nie był jednogłośny, znaczy był jednogłośny, nie był przez jedną osobę wybrany, a przez większość społeczeństwa. Gorzej już nie może być. Ja uważam, że jesteśmy w stanie wspólnie pozbierać tą kadrę, czyli tych 11 zawodników, którzy będą walczyć na boisku do upadłego, i stworzymy również dobrą atmosferę wokół Polskiego Związku, bo w tej chwili ta atmosfera nie jest dobra. Ci piłkarze nasi jeszcze więcej kompleksów będą mieli i będziemy grali z Anglią czy z Niemcami, to z Pampersami najprawdopodobniej.
Franciszek Smuda ma pełną swobodę pracy w naszej federacji. Darzymy go pełnym zaufaniem, z dużym entuzjazmem, z dużą nadzieją, z wewnętrzną satysfakcją, ale i z wielką troską za losy reprezentacji, jak i z wielką nadzieją, że w państwie znajdzie sojuszników i zwolenników wszystkiego tego, co robi.
No więc po to ja jestem, żeby to poprawić. I uzgodniliśmy wspólnie z zarządem, że na pewno nie będą mi zazdrościć, tylko pomagać. Być może ja jestem w stanie ich obudzić. Oby tak było. Temat Smolarka. Żeby miał tylko klub. Bo w tej chwili nie ma klubu. Ja mogę w takim razie Dariusza Szpakowskiego powołać, bo też nie ma klubu.
Tak, Engel, jak i ja jesteśmy tutaj po to, aby nadać tej konferencji prasowej odpowiednią rangę.
Wszyscy mają otwarte drzwi i wszystkim się na pewno ja osobiście będę przyglądał. Smuda to jest tarcza. Ta tarcza jest tak samo w każdym klubie, gdzie pracowałem, bo niestety tak to jest. I ta tarcza również jest nawet w domu, też muszę być tą tarczą. Tylko ja sobie nie wyobrażam, że ktoś wyjdzie na boisko i będzie starał się przez 90 minut chadzać po boisku. Kredyt zaufania na pewno ze strony prezesa Grzesia Laty jest duży. Ja się niczego nie boję. Jak z wami przeżyję ten dzisiejszy dzień, to będę bardzo długo żył.
A teraz już czas na Andrzeja Gołotę.
Andrzeju, powiedz nam szczerze, czy myślisz jeszcze o boksie?
Dlaczego nie? No, 30 lat w tym sporcie.
A powiedz mi, co się stało w Łodzi? Czy Tomek Adamek, czy trochę nie zlekceważyłeś Tomka Adamka, bo istnieje taka teoria, że po prostu popatrzyłeś na Adamka, który ważył jeszcze niedawno 79 kilo i nie wierzyłeś do końca, że może cię pokonać. Czy to nie jest tak, że nie przygotowałeś się tak w 100%?
Tam już trochę, wiesz, też mam problem z ręką, wiesz, także to jest taki inside job, jakby powiedział. Wiesz, ktoś z mojego obozu, ktoś podpowiedział mu.
Generalnie chodzi też taka opinia, że 10 lat temu Adamek nie miał żadnych szans z Gołotą. Powiedz tak szczerze, czy na ile jesteś w stanie realnie ocenić swoje możliwości teraz? Czy to nie jest taki trochę przerost ambicji nad aktualnymi możliwościami? Bo na pewno byłeś wielkim piściarzem i czy to nie jest tak, że trochę rozmieniasz swoją sławę?
Wysokim?
No, trafiłeś na najgorsze czasy, jakie mogłeś trafić. Na pewno jesteś chyba ty albo Jajka i Babuci, może jeszcze David Tua, to są trzej bokserzy najlepsi, którzy nie zdobyli nigdy pasa. Chociaż z Ruizem i z Berdem ci ten pas należał. Powiedz mi, czy nie boisz się trochę, że rozmieniasz swoją sławę na drobne?
Chyba raczej nie. Pardon, że mam, nie nerwuj się.
Kobietom nie można odmawiać, Andrzej, no nie możesz odmówić.
Podobno tak jest. Rozmawiamy.
Jesteś gotowa? No to możemy, bo wszyscy już o boksie pewnie pytali. Jak się podoba w Gliwicach? Bo jesteście tutaj od wczoraj.
No pierwszy raz tu jestem. No, coś ciekawego, no, no. Kopalni nie ma. Gdzie ta kopalnia jest? Trzeba się odżywać o kopalni, a tu nie ma podobnie. To prawda?
Nie, no podobno jest.
A może o walce też porozmawiamy i czego się można spodziewać?
Walce?
Ja wiem, czy pan nie będzie, ale po tych składach, bo pan zna te składy, prawda? Pan zna tych zawodników, prawda? Czyli czego możemy się spodziewać?
To jest amatorski sport, no, to jest bardziej o przyjaźń raczej, aniżeli o swoim zawodnictwo, ale no, zobaczymy, no, ciekawa historia, naprawdę ciekawa.
Będą nas słuchać nasi słuchacze, którzy być może przyjdą na ten mecz. Jak ich zachęcić, żeby nie siedzieli tego wieczoru w domu, tylko przyszli właśnie zobaczyć?
To wy kobiety powiecie, że będziecie, na pewno, i oni przyjdą.
A to nie o nas chodzi.
Właśnie to słuchacze, żeby przyszli słuchacze, musicie ich zapewnić, żeby niespodzianka.
Właśnie panie Andrzeju, a propos amatorstwa, w tej chwili no, amatorstwo jest w agonii. Czy tak pani uważa, że boks amatorski w tej chwili no, upada już? Za niedługo w ogóle może tej dyscypliny nie być, tylko...
Dlatego, ponieważ coraz mniej ludzi trenuje boks, także się wydaje, że jest bardzo zła nagonka właśnie na boks, właśnie jest tym zło pokazane, przede wszystkim te złe efekty boksu, a nie dobre, jak na przykład te kobiety ładne to was są, ale powinny przyciągać tym właśnie tych wszystkich, którzy chcą do boksu garnąć.
Czy sędziowanie w amatorstwie to też jest minus duży?
To jest wszędzie takie, to robić, z tym trzeba żyć.
kobiety będą...
Jeśli chodzi o wagę ciężką, w tej chwili jest jakiś pięściarz, który według pana warto go oglądać, no bo nie ma w tej chwili gwiazdy żadnej.
Warto czyli zobaczyć tę wagę ciężką, co? Czy w ogóle jest?
Powiedz Andrzeju, ty jako młody chłopak, już 19-latek, zrobiłeś brąz na Igrzyskach Olimpijskich, a już jako 18-latek chciałeś postrach na ringach... 20, no nie 20. Jako nastolatek startowałeś w wielu zawodach międzynarodowych, mistrzostwach Europy, świata. Powiedz mi, co dla takich młodych chłopaków oznacza taki mecz międzypaństwowy?
Słuchaj, to jest przygoda, no, super przygoda, także no, to trzeba po prostu powtarzać, jak najwięcej tego robić i wszystko oglądać.
A jak to jest możliwe, że Amerykanie zrobili tylko jeden brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich, jest coraz gorzej? Czy boks przegrywa z koszykówką w futbolu amerykańskim?
Słuchaj, no tak się dzieje, zrobić, że to ciężki kawał chleba ten boks, prawda? Bo to wiesz, trzeba boksować, trzeba tego chcieć.
Teraz boksem zawodowym w wadze ciężkiej rządzą Europejczycy, byli zawodnicy byłego broku. Ja już stary jestem.
Znowu z Brekawicą, może wiesz, co tam działasz.
Może pąsza do Gołota jest Adamkiem. Byłbym wtedy twoim przyjacielem?
Zawsze będzie.
Adamek założył klub bokserski dla dzieciaków w Gilowicach. Nie miał pan podobnego pomysłu, żeby promować tych najbardziej utalentowanych, pomagać im w jakiś sposób tutaj chłopaków z Polski?
W Gilowicach, czy?
W Gilowicach.
Andrzej,
może tak powiem, pozdrowienia dla czytelników Trybuny Górniczej. Pozdrowienia dla czytelników.
Nie ma jakiegoś pomysłu w Chicago, żeby taki polski gym zrobić na przykład pod pana patronatem i wybierać tych...
Ale
w Chicago na przykład nie ma takiego pomysłu, żeby Polacy założyli własny klub bokserski, nie wiem, pana prezesu dał pana dawał na przykład?
Tak.
Nie ma pomysłu?
No może nie, może.
Nie ma w tym środowisku?
Jest tam parę gymów, starszy.
Andrzeju, jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, jakie są teraz twoje relacje z Ziggy Rozalskim? Nie czujesz się trochę oszukany?
Ja? Nigdy w życiu, posłuchaj. A tak go dorwę.
Panie Andrzeju, można jeszcze tutaj zdjęcie?
Świetny humor miał Andrzej Gołota. Wielu kibiców się zjawiło tylko po to, żeby go zobaczyć, żeby uścisnąć mu rękę. Nic dziwnego, to jest legenda polskiego pięściarstwa w wadze ciężkiej. Wydaje się, że jego tropem teraz pójdzie Tomasz Adamek, pójdzie też Albert Sosnowski. No przed nimi jeszcze długa droga. No pamiętamy wszyscy te zacięte pojedynki Gołoty, dla których wstawaliśmy o 3 w nocy. Nie wszystkie były udane, ale niektóre były szczególne.
No jakiś tam baranek zawsze się znajdzie, no. Przyjemnie się z wami pracuje, ale nie z wszystkimi widać, bo nie wszyscy chyba czują się poznaniakami, bo jak dziennikarz z Poznania, to musi iść za swoją drużyną, a nie przeciwko. A nie robić jeszcze atmosferę taką, żeby wszystko popsuć. To mnie doprowadza do szału. Płoty niesamowite, no ja skrócony raz z Pogorzelczykiem, raz z prezesem, znaczy synem prezesa, no ludzie złoci. No. Co to komuś coś pomoże? Jak ja jestem dziennikarzem z Poznania, to ja wiem jak w Krakowie pracowałem, jak pracowałem w Łodzi, jak pracowałem, to wszyscy są generalnie za tym klubem. Bramka to jest Bandrowskiego i koniec. Powiedzieliśmy sobie w szatni, żeby jak najdłużej piłkę utrzymać, on się bierze do kiwania, już rękawami oddychał, a jeszcze kiwie i stracił piłkę i z tego zrobiła się bramka. Nasze celowniki nie były tak nastawione, jak powinny być. No nie można wszystkich spotkań grać jak z nut, jak Barcelona, bo to i Barcelona wszystkich meczy nie rozegrała, też super, też przegrała, też miała okres taki, że zastanawiali się co z Barceloną. Barcelona znowu złapała swój rytm i znowu gra. Także w piłce jest tak, że nie można mieć jakiejś takiej karty wolnego wstępu na każdy mecz i ten każdy mecz jest przepiękny. Nie wiem, co za sędziowie będą. Kiedyś mogłem wytypować sobie nawet na swój mecz, na Groklina, tak czy inaczej, zawsze wiedziałem. Teraz już nie. Nie typuję nawet, nie chcę.
Jesteśmy 90. zespołem w Europie, na świecie, przepraszam. Wisła 175, Legia 225. Także coś ten zespół osiągnął.
Mnie nie pasuje garnitur na ławce, a od czasu do czasu taki chciałem zwód jaki zrobić, ale to się też nie udało.
Trener Fiodor Łapin ze spokojem przyjął wiadomość o tym, że rywalem jego podopiecznego Krzysztofa Włodarczyka w pojedynku o mistrzowski pas wagi junior ciężkiej federacji WBC będzie Jacopo Fragomeni, a nie Zolt Edrei, który postanowił zrzec się tytułu czempiona World Boxing Council. Na Fragomeniego chyba byliśmy skazani. Spodziewaliśmy się, że w przypadku wygranej Edrei nie poboksuje długo w cruiser i wróci do półciężkiej. Dla nas to nie jest żadne zaskoczenie, przyznaję w rozmowie z Boxer ORG, szkoleniowiec grupy Bullet Knockout Promotions. Zarówno ostatni rywal Krzyśka, Bułgar, Semerdijew, jak i sparing partnerzy dobierani byli pod Fragomeniego. Byliśmy po prostu niemal pewni, że Krzysiek ostatecznie zmierzy się z Fragomeniem. Zapytany o to, czy pięściarz z Mediolanu będzie wygodniejszym przeciwnikiem dla Diablo niż Erdei, Łapin odpowiada: przed walką Erdeja z Fragomeniem zakładaliśmy, że Włoch będzie nam bardziej pasował, jednak okazało się, że Edrei to mimo wszystko troszeczkę inna waga i silny zawodnik z junior ciężkiej może wyeliminować jego przewagę wynikającą z dobrej techniki i rutyny, więc potem było nam już wszystko jedno. Zdaniem Łapina Włodarczyk w rewanżu zaprezentuje dużo lepszą formę niż w swojej pierwszej konfrontacji z Fragomeniem. Tym razem sytuacja jest zupełnie inna. Wtedy Krzysiek miał kontuzję ręki. Praktycznie rok pauzował i wydaje mi się, że wychodząc do walki o tytuł, mógł się trochę czuć niepewnie. Jednak jeżeli chodzi natomiast o kondycję czy kwestie psychiki. Teraz udało nam się stoczyć niezłą ośmiorundówkę z Semerdijewem. Wcześniej miał solidne 12 rund z Fragomeniem. Teraz wszystko jest tak, jak powinno być i chcemy jak najszybciej zawalczyć o Mistrzostwo Świata. Zapewnia trener byłego czempiona federacji IBF. Krzysiek jest cały czas w treningu. Razem z Rafałem Jackiewiczem ma indywidualne zajęcia i czekamy tylko na sygnał od Andrzeja Wasilewskiego, jaki jest termin pojedynku z Fragomeniem. Jeśli na przykład dzisiaj dowiedziałbym się, że za 8 tygodni jest walka, z miejsca ruszymy z ostrymi przygotowaniami. Pamiętamy wszyscy pojedynki Krzysztofa Włodarczyka, pamiętamy to, że swego czasu był to pięściarz, który miał pas IBF, jednak później w rewanżu ze Steve'em Cunninghamem, ponieważ właśnie przy tym pięściarzu udało mu się wskoczyć na to cenne miejsce, ten pas przegrał. Teraz już wraca Krzysztof Włodarczyk, tym razem w innej federacji. Problem federacji to jest w ogóle dosyć istotny problem, który się w boksie narodził w latach 70. za czasów Muhammada Aliego. Pokłócili się włodarze odpowiedniej federacji i postanowili stworzyć jakieś inne poboczne tylko po to, żeby tak naprawdę wypromować swój interes, no i zarobić bardzo, bardzo dużą ilość pieniędzy. Pieniądze w boksie są niezwykle istotne. Właściwie można śmiało powiedzieć, że ostatnio boks to jest już raczej taka przestrzeń, w której nie są najważniejsze umiejętności, ale wizerunek zawodnika. Dość spojrzeć na pojedynek Wałujewa z Hejem, ostatnią rywalizację w wadze ciężkiej. Dość spojrzeć nawet na Chrisa Arola, który no jednak nie wydaje się aż tak dobrym bokserem, żeby być w czołówce wagi ciężkiej. Sam Tomasz Adamek, który się zmierzy z Chrisem Areolą, wydaje się, że jest spokojniejszy na tą drugą rywalizację niż na tą pierwszą z Jasonem Stradą. To jest dopiero pierwszy taki poważny sprawdzian w wadze ciężkiej, ponieważ no jak dobrze wiemy, Andrzej Gołota do walki z Adamkiem nie był dobrze przygotowany i nie wynika to z jego braku zaangażowania. Wręcz przeciwnie, wynika to tylko i wyłącznie z tego, że organizm odmówił mu posłuszeństwa. No i teraz kolejne pytanie się rodzi. Czy Andrzej Gołota w ogóle ma jeszcze szansę w boksie zawodowym? Czy może coś zrobić jako zawodnik? Każdy chce, żeby zawodnik ten zakończył karierę jednak w sposób lepszy niż porażka z Tomaszem Adamkiem. Z drugiej strony pojawia się takie nazwisko jak George Foreman, to jest bokser, który walczył z Muhammadem Ali, ale też walczył w latach 90. Powrócił do boksu, ponieważ jako pastor w organizacjach charytatywnych spisywał się kiepsko. w roli menedżera. Nie potrafił tymi pieniędzmi odpowiednio zarządzać, więc bardzo łatwo je tracił. No i musiał wrócić do boksu po to, żeby zacząć zarabiać. Początkowo się komentatorzy i dziennikarze śmiali z George'a Foremana. Mówili, że to nie są te lata, że to w ogóle nie jest ten zawodnik. Dość spojrzeć na jego sylwetkę, która już nie jest tak atletyczna jak niegdyś. Pojawiły się kilogramy tłuszczu, które no, raczej prezentowały się kiepsko w ringu zawodowym. No i George Foreman musiał niemalże od początku zacząć walczyć z bokserami. Chociaż miał nazwisko, to jednak każdy go skreślał. Okazało się jednak, że po kilku stoczonych walkach zaczął zdobywać respekt w oczach dziennikarzy i co najważniejsze kibiców, którzy na początku śmiali się, kiedy słyszeli, że ten zawodnik w wieku 45 lat postanowił powrócić do boksu. I stało się. W wieku blisko 47 lat George Foreman zdobył pas wagi ciężkiej. Wszyscy pamiętają również to, że sam George Foreman jest człowiekiem niezwykle pogodnym, obdarzonym dobrym sercem. Można bardzo łatwo sobie też przypomnieć taką scenę, kiedy to Muhammad Ali odbierał nagrodę. No jego organizm, a może raczej powiem choroba, która się wdała w jego organizm, już mu odmówiała posłuszeństwa i właśnie takim pomocnym ramieniem wykazał się tutaj George Foreman, który poszedł z Muhammadem Ali po tą nagrodę, pomógł mu ją odebrać. No i to był naprawdę piękny, piękny obrazek. Foreman walczył z Muhammadem Ali, to jest również pojedynek niezwykle istotny, który mówi się, że był walką stulecia w tamtych latach. Pierwszy pojedynek, który zakontraktował Don King. O Don Kingu jeszcze za chwilę opowiem. Teraz jeszcze wrócę do tego pojedynku z Muhammadem Ali, George'a Foremana. Otóż George Foreman wcześniej pokonał Joe Frazier'a. Joe Frazier wcześniej pokonał Muhammada Ali'ego. Muhammad Ali to jest ikona policjarstwa, więc tej postaci nie muszę przedstawiać. Dość powiedzieć, że przed każdym pojedynkiem po prostu pisał wierszyki, w których przewidywał, w której rundzie znokautuje rywala. W większości przypadków się to sprawdzało. Nie sprawdziło się w przypadku Joe Frazier'a. To jest bokser, który zaczął uprawiać ten sport w wieku 21 lat po to, żeby się odchudzić, po to, żeby zgubić kilka zbędnych kilogramów. I pokonał Joe Frazier Muhammada Ali'ego. No a Muhammad Ali w tym momencie musiał na chwilę opuścić tron, musiał opuścić na chwilę ten bardzo prestiżowy poziom, jaki zajmował w boksie. Wszyscy zwracali teraz uwagę na to, czy jest szansa, żeby Muhammad Ali powrócił do boksu, ponieważ w boksie do czasów Floyda Petersona była bardzo obecna i bardzo wręcz, można powiedzieć, często nagłaśniana taka sentencja, która okazywała się prawdziwa. They never come back, oni nigdy nie wracają. Pięściarz, który już raz przegrał pas, nigdy nie potrafił go potem odzyskać. Opalił to Floyd Patterson, to jest człowiek, którego wychował Gus D'Amato. Gus D'Amato to jest przyrodni ojciec Mike'a Tysona. I właśnie potem Muhammad Ali również coś takiego zrobił. Mało tego, nie tylko raz potrafił odzyskać swój pas, zrobił to jeszcze po raz kolejny. Sam Joe Frazier, kiedy walczył z Muhammadem Ali, później musiał oczywiście przeprowadzić z nim walkę rewanżową. No, ale ta walka rewanżowa już nie była o pas wagi ciężkiej, ponieważ w międzyczasie Frazier stracił ten pas w potyczce z George'em Foremanem. Muhammad Ali pokonał Frazier'a, którego naprawdę nie lubił. Ci panowie szczerze się nienawidzili. No i kiedy rozpoczęło się pojedynek Muhammada Ali'ego z George'em Foremanem, no to wtedy wszyscy się zastanawiali, czy Cassius Clay vel Muhammad Ali będzie w stanie odzyskać pas wagi ciężkiej, czy to już jest tak naprawdę jego koniec. No i wybrał dosyć ciekawą strategię. Otóż przez kilkanaście rund, można powiedzieć śmiało, oddał inicjatywę Big George'owi. Ten, kiedy wystrzelał już całą swoją amunicję, musiał uznać wyższość Muhammada Ali'ego. Chociaż kiedy patrzę na tą ostatnią rundę, kiedy właśnie Muhammad Ali posał na deski George'a Foremana, to muszę przyznać, że nawet obawiałem się już, że to jest koniec tego wielkiego boksera, że George Foreman go po prostu w pewnym momencie zje. Ale tutaj niespodziewanie, nagły zryw, ta gibkość, te kocie ruchy, ta zgrabność, te kroki tancerza najwyższej klasy w wykonaniu Muhammada Ali'ego okazały się decydujące. No i zapewniły mu odzyskanie pasa wagi ciężkiej. No taka krótka dygresja, no ale historii boksu nigdy zadość. W końcu to jest magazyn bokserski. Radio
Tok Sport. Niż jest tylko jeden. kopnę prawą i czy lewym sierpem konia przewrócę, także widzieliście sami. Ale na słowa jeszcze nikt walki nie wygrał. To trzeba wejść w liny i pokazać to, co potrafi, to serce do walki i tak dalej. No wiesz, przyjął dużo ciosów i stał, czyli liczył na jakiś cios, który wiesz, spowoduje, że on by był tym drugą stroną, prawda? Jeżeli przyjmujesz cios od chłopaka, który waży 115 czy 116 kg, no to musisz go odczuć, no ale wiesz, jeżeli jesteś twardy, to przyjmujesz i oddajesz. Kto szybszy, kto myśli, zwycięża. No jeżeli czujesz, że zawodnik jest przymroczony, no to idziesz za ciosem, no bo jeżeli stracisz tą szansę, może być na odwrót. Szybkość jest, dynamika, serce, głowa bardzo mocna, więc mam wszystko, czyli co, odpoczynek i do roboty. Wracam do domu i czekam na propozycję strony telewizji HBO Showtime, z kim będziemy walczyć w przyszłym roku. Znaczy ja się jakoś nie czuję popularny, jestem normalnym chłopakiem ze wsi, który walczy i to wszystko.
Pierwsze w Polsce radio sportowe. www.toksport.pl. Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
Słuchacie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Agnieszka Radwańska.
Hello, I'm Leo Beinacker. You're listening to Tok Sport Radio.
Liczy się tylko sport. Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Polecam gorąco, Leszek Miklas.
Pierwsze w Polsce radio sportowe, Radio Tok Sport. www.toksport.pl.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport, gorąco polecam, Jan Urban.
Radio Tok Sport. Sport do granic wytrzymałości.
Rafał Boguski pozdrawia słuchaczy Radia Tok Sport.
Radio Tok Sport. Kibicuj i przeżywaj emocje razem z nami.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jacek Grębocki.
Takiego radia jeszcze nie było. Radio Tok Sport. Pierwsze w Polsce radio sportowe.
Ciebano, piłkarzyk Wisły Kraków i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Tok Sport.
Witam, słuchajcie Radia Tok Sport. Gorąco polecam, Jan Mucha.
Radio Tok Sport. Gwiazdy są po naszej stronie.
No i obiecałem oczywiście, że będzie trochę również o Donie Kingu. To jest znany promotor bokserski. To jest, można powiedzieć, nawet ikona, jeżeli chodzi o promowanie walk bokserskich. Warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to jest człowiek, który ma również sporo problemów z prawem i to każdy wie. To jest jeden wielki temat tabu. Don King. Od razu mi się przypomina wielu promotorów, którzy potrafili zorganizować wspaniałe walki. Musimy powrócić do początków pięściarstwa, do czasów, kiedy jeszcze boks był zakazany, ponieważ kiedyś w Stanach Zjednoczonych boks był sportem nielegalnym, obecnym, no może powiem raczej tak, zalegalizowanym tylko i wyłącznie w niektórych stanach. Ten boks zaczął rozkwitać dopiero na początku XX wieku. No i po raz pierwszy pojawiło się hasło walka stulecia w rywalizacji Jacka Johnsona z Jimmy Jeffriesem. To był piękny pojedynek. Warto również zwrócić uwagę na to, że poprzedzony pojedynkiem Stanisława Kiecala z Jackiem Johnsonem. Stanisław Kiecal, ktoś pomyśli polskie nazwisko, tak, bo to był Polak. To był Polak, który bardzo odczuwał duży związek z swoim krajem, chociaż nigdy w nim nie był i co ciekawe, nigdy nie mógł poznać do końca jego historii. Nie mógł poznać przez książkę ogniem i mieczem. Jest taka historia, która właśnie pokazuje, jaki związek był, jaki był stosunek Stanisława Kiecela do Polski. Historia, która opiera się na czytaniu książki Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Przeczytał Stanisław Kiecel pierwszą część, no i momentalnie zażądał drugiej od swojego przyjaciela, który mu ją wręczył. Ten jednak powiedział, że nie może jej nigdzie znaleźć. I Stanisław Kiecel, nawet kiedy był już znany w całych Stanach Zjednoczonych, a trzeba zwrócić uwagę na to, że bycie znanym w Stanach Zjednoczonych w tamtych czasach to coś innego niż w dzisiejszych, ponieważ przepływ informacji no, nie był tak dynamiczny, nie był tak płynny, nie był tak elastyczny, nie był tak szybki jak w latach no, dzisiejszych, jak w dobie XXI wieku. Mimo wszystko ten znany na całym świecie niemalże już Stanisław Kiecel cały czas szukał namiętnie drugiej części Ogniem i Mieczem. Mógł ją nawet przeczytać w języku polskim, ponieważ umiał mówić po polsku, jednak nigdy nie było mu dane przeczytać właśnie drugiej części tej wspaniałej książki. Mówiłem na chwilę o Stanisławie Kiecelu, teraz muszę wrócić do pojedynku Jacka Johnsona z Jimmy Jeffriesem. To jest początek XX wieku, a już wtedy pojawiło się hasło walka stulecia. Kim był Jack Johnson, kim był Jimmy Jeffries? Zacznijmy od czarnoskórego pięściarza, który był znienawidzony przez całe społeczeństwo Ameryki. A to dlaczego? Dlatego, że był to pięściarz niezwykle bezczelny ze złotym uśmiechem, ponieważ miał taki uśmiech wyrzeźbiony ze złota po prostu, w sensie dosłownie. Miał złote zęby. W dodatku kompletował kochanki koloru białego. No to potrafiło rozwścieczyć strasznie konserwatywne wówczas społeczeństwo amerykańskie, które w dodatku cały czas miało jakieś tam uprzedzenia rasistowskie. Te uprzedzenia rasistowskie były nawet obecne za czasów Cassiusa Clay'a, tak więc możemy powiedzieć, że tak wyglądała Ameryka w tamtych czasach i nie jest to żadna tutaj nowość. I ten czarnuch, ponieważ tak mówili właśnie ludzie mieszkający w Stanach Zjednoczonych, którzy go szczerze nienawidzili, był człowiekiem, który potrafił pokonać każdego w wadze ciężkiej, tak więc miał pas wagi ciężkiej zapewniony. Cały czas szukali kogoś, kto potrafiłby go pokonać, kogoś, kto, to jest warte odnotowania, był białą nadzieją, nadzieją białych. I tą nadzieją białych najpierw miał być Stanisław Kiecel, ale okazało się, że lepszym zawodnikiem, który może go pokonać, będzie Jimmy Jeffries. Sam Kiecel walczył z Johnsonem w 12 rundzie, nawet go posłał na deski. No i kiedy wydawało się, że już w tym momencie ten zawodnik jest nowym czempionem, to w tym momencie Jack Johnson wstał i szybko rozprawił się z zdekoncentrowanym Polakiem. Chcieli rewanżu, ale jednak nie dało się tego zorganizować. Sam zresztą Stanisław Kiecel umarł bardzo, bardzo młodo. A Jimmy Jeffries to jest bokser, który zrzucił do tej walki 40 kg, no i zaprezentował się naprawdę mizernie w rywalizacji z Johnsonem. To był jeden wielki cyrk. Jack Johnson niemalże się znęcał nad tym niegdyś niezwykle utytułowanym, niepokonanym wręcz Jimmym Jeffriesem. Ciężkie to były czasy. Później natomiast Jack Johnson, kiedy musiał uciekać ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ pojawiły się różnego rodzaju na niego paragrafy, starał się zarabiać walkami bokserskimi w Europie. Przegrał w końcu pas, ponieważ liczył na to, że wtedy będzie mógł powrócić do Stanów Zjednoczonych. No i faktycznie społeczeństwo się uspokoiło, kiedy już Jack Johnson przegrał rywalizację. I można powiedzieć, że mógł on wrócić do Stanów, ale i tak spokoju do końca życia nigdy nie zasnął. Później czarnoskórym bokserem był Joe Louis. I to już jest zupełnie inna historia. Zresztą Joe Louis to jest pięściarz, który prezentował również całkowicie inny temperament. Można nawet powiedzieć, że był takim dobrym bokserem dla białego społeczeństwa, ponieważ, jak to powiedział potem złośliwy Muhammad Ali, podlizywał się czarnemu społeczeństwu. Chociaż Muhammad Ali chyba więcej zatargu miał z Floydem Petersonem, o którym mówił, że to jest taki dobry wuj Tom. Wuj Tom to jest w języku czarnoskórych pięściarzy, w ogóle w języku afroamerykaninów taka obelga w stosunku do człowieka, który jest obdarzony czarnym kolorem skóry. No mam nadzieję, że tutaj nikt nie pomyśli, że jestem rasistą. Musiałem używać takich stwierdzeń, ponieważ mówiłem o boksie za czasów, którego jeszcze rasizm był obecny. No i ten rasizm często uniemożliwiał zorganizowanie walk niezwykle wydawałoby się pięknych, ale jednak takich, które no, nie mogły zostać zrealizowane właśnie ze względu na kolor skóry danych bokserów. Nasz program bokserski już dobiega końca. No, chciałem się dzisiaj skontaktować z Krzysztofem Włodarczykiem i z Maciejem Zeganem, jednak obaj ci panowie nie odbierali telefonów, tak więc muszę przeprosić tutaj ludzi, którzy czekali na te rozmowy. Mam nadzieję, że w następnym magazynie bokserskim w środowe popołudnie będzie już znacznie ciekawiej. No a przed nami mecz Polska-Stany Zjednoczone. Przypominam, że w roli sekundanta wystąpi Andrzej Gołota.
Lato był w szatni, w której byli piłkarze i był Leo, ale Leo się schował w klopie. Jadę pociągiem, spotykam na peronie młodych ludzi. Kiedyś to tak, autograf, zdjęcie, trzy zdania, nigdy nie odmawiam na rozmowie. A dzisiaj widzę spojrzenie sarkastyczne, widzę, no tak, ten leśny dziadek, ten ząbek czesany, jeszcze tam jeździ do tej Warszawy, siedziałby i grzał nogi w misę z ciepłą wodą i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym zaapelować do tej garstki kibiców, którzy tak nie wiedzą, czy się włączyć pod ten chór JPZPN, czy nie. Otóż, szanowni panowie kibice, szanowni koledzy, drodzy moi przyjaciele, że nie użyję określenia moi synowie albo wnukowie, bo w takim jesteście wieku. Otóż PZPN to też ta reprezentacja. PZPN to są ludzie, którzy coś dla tej piłki zrobili, kiedy was jeszcze nie było na świecie. Pracujący w PZPN-ie nie są masochistami i nie chcą być totalnie każdego dnia od rana do wieczora chłostani i biczowani. A wszyscy ci źli to jest Polski Związek Piłki Nożnej. I to jest taka jest obiektywna prawda. Żadnej nagrody w wysokości 80 tysięcy złotych trener Piechniczek nie brał, nie ma zamiaru brać. Jest to po prostu zwykła insynuacja. Piechniczek pije szklankę, ale pod spodem jest tak się bawi PZP. W tym piwie, którym pije, są pieniądze na szkolenie mojego syna czy mojego wnuka. To jest największe niebezpieczeństwo naszego kraju, że dzisiaj się bawimy kosztem PZPN-u, a za parę lat obudzimy się w ręku w nocniku, jak na serwerze będziemy wybierali prezydenta, czy też marszałka Sejmu, czy Senatu.
Pierwsze w Polsce radio sportowe www.toksport.pl